Witam Państwa na debacie organizowanej przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie oraz Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie, przystanek Historia. Witam serdecznie wszystkich Państwa tutaj, którzy są z nami. Witam wszystkich tych, którzy są przed monitorami swoich laptopów, ekranów telewizyjnych, smartfonów, tabletów są dzisiaj z nami. Pan profesor Bogusław Polak, Politechnika Szczecińska, Wydział Humanistyczny. Pan profesor Michał Polak, również Politechnika Koszalińska.
Witam ślicznie, dzień dobry.
Wydział Humanistyczny i pan profesor Jerzy Kirszak, Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Wojskowe Biuro Historyczne Warszawa Rembertów.
Dzień dobry.
I tak się składa też, że wszyscy trzej panowie są współautorami. To, co tak ciekawie, kiedyś w rozmowie, którą miałem z panem profesorem Jerzym Kirszakiem, rozmawia się na temat książki, biografia ilustrowana, bo to rzeczywiście nie jest album, tylko to jest poważna publikacja naukowa, okraszona bardzo dużą ilością interesujących fotografii, dokumentów, które są też wspólnym zbiorem autorów. Panów Polaków przede wszystkim, prawda?
No to jest rzeczywiście zbiór, który powstawał kilkadziesiąt lat. Myślę, że nie mniej niż 30. Większość tych materiałów pochodzi z uchodźstwa polskiego w Wielkiej Brytanii przede wszystkim, ale jak na przykład profesor Jerzy zdobył i w Stanach Zjednoczonych, w innych miejscach, to summa summarum daje ogromny zbiór, no ale zdecydowanie no największy to są piwnice Instytutu Polskiego Muzeum im. Generała Sikorskiego w Londynie. To do tego nie ma samej wątpliwości, bo samych zdjęć dotyczących Armii Polskiej w Związku Sowieckim to jest tam kilkanaście tysięcy.
Ja jeszcze co do takiej warstwy informacyjnej, takie rozpoznanie zrobiłem przed naszym spotkaniem. Dowiedziałem się od ludzi, którzy z pierwszej ręki książkę wszystkich panów współautorów sprzedawali, że to była jedna z najpierw sprzedających się książek w grudniu ubiegłego roku, jeden z bestsellerów wydawniczych wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej, w pełni zasłużenie, bo to jest książka, która jest bardzo ładnie wydana pod względem, znaczy przede wszystkim świetna merytorycznie, ale również pod względem typograficznym, ilustracyjnym, no takiej zwartej idei też artystycznej, grafika, projektanta książki. No i cóż, tylko mogę pogratulować, że jeden z poważniejszych bestsellerów Instytutu Pamięci Narodowej powstał. Panowie, mamy rozmawiać o generale Andersie i o tym, jak, w jaki sposób powstawała, jakie były koleje losu Armii Polskiej na wschodzie. Oczywiście ta biografia ludzka, konkretnego tutaj człowieka, konkretnego dowódcy, też człowieka, który miał co tu dużo kryć, to było zwłaszcza widać, no już oczywiście w okresie wojny, ale także po wojnie pewne ambicje polityczne, który chciał po prostu też uczestniczyć w grze politycznej, która się toczyła na emigracji. No ona się nie zaczyna znikąd, ale musimy tą historię jakoś zacząć i tak sobie pomyślałem, no właśnie, jak ta data 1939 roku wpływa na biografię Władysława, generała Władysława Andersa. Może pozwolę sobie zacząć tym razem od profesora Jerzego Kirszaka.
Świat się wywrócił do góry nogami, całe życie generała Andersa i wszystkich żołnierzy, wszystkich Polaków. Także to zadecydowało o jego późniejszym życiu, o jego późniejszych losach, wybuch wojny w 1939 roku. Od 1 września już jest na froncie, już walczy z Niemcami.
Jaka jest wówczas jego pozycja w wojsku? Kim jest jako oficer, jako żołnierz?
Przede wszystkim powinniśmy zacząć od tego, że generał Anders jeszcze od czasów carskich miał styczność z wojskiem, był żołnierzem zawodowym, szkolonym w szkołach carskich, a także w szkole francuskiej. I w momencie wybuchu II wojny światowej był już jednym z najbardziej doświadczonych generałów polskich, dowódców właśnie pułków kawalerii. Nowogródzka Brygada Kawalerii miała bardzo trudny test przed sobą w 1939 roku w kampanii polskiej. I można powiedzieć, że mimo generała Andersa zdolności dowódczych, nie było mu dane wykorzystać w pełni jego zdolności właśnie, jego błyskotliwego dowodzenia. Jego brygada funkcjonowała jako wsparcie, najpierw część Armii Modlin, później część Armii Warszawa, później na Lubelszczyźnie brała udział w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim. I w tych wszystkich działaniach widać było świetne wyszkolenie żołnierzy, ale widać było, że w tym całym systemie obronnym kraju nie są w stanie oprzeć się przeciwnikowi. Nie są w stanie utrzymać przez dłuższy czas linii oporu. I tak naprawdę kampania, która zakończyła się z samym końcem września dla generała Andersa, kiedy wpadł w ręce sowieckie, no jest pasmem właśnie takich przerzucania jego wojsk nocami, rozpaczliwymi próbami przeciwdziałania wielkiej machinie. I może jeszcze dopóki Sowieci nie weszli 17 września, on sam pewno miał nadzieję na opór na przyczółku rumuńskim, na jakąś logiczną operację defensywną. Natomiast w momencie, kiedy 17 weszły wojska sowieckie, wtedy rozpoczęło się już wycofywanie, próba przekroczenia granicy Węgier, do której nie dotarli. I w ten sposób generał Anders dostał się do niewoli sowieckiej.
Jeśli można słowo dodać, pamiętam jeszcze w latach 90. jeden z podkomendnych generała powiedział, że jego brygada, a potem jego grupa kawalerii, ona odbijała rzeczywistość września 1939 roku. Mówi, że to było przerażające, jak oni się miotali przez Puszczę Kampinoską, poddani bez przerwy sprzecznym rozkazom. No, przemierzali bardzo często te same odcinki po 2-3 razy. Mówi, to nie był żaden wyjątek, to była pewna rzeczywistość odbijająca rzeczywistość ówczesnego pola walki. Tak to po prostu wyglądało. I dopiero w momencie, kiedy dostaje polecenie marszu na przyczółek rumuński, wtedy mniej więcej to się staje dość jasne, ale z takimi skutkami, jak przed chwilą przedmówca powiedział.
No dobrze, a w tych sporach wewnątrzarmijnych, po której był stronie? Bo mamy ten spór Sikorskiego z Piłsudczykami. No, jak on się sytuuje?
Kwestia tego sporu, to ona jest bardzo głośna. Jednym z takich właśnie, bym powiedział, plam na rzeczywistości pamięci o naczelnym wodzu, premierze, ministrze spraw wojskowych, generale Sikorskim, to jest właśnie ta niebywała zawziętość wobec Piłsudczyków. Ten taki brzydki odwet za różne nieudane swoje sytuacje życiowe, brak pewnych awansów, spełnienie oczekiwań w karierze wojskowej. Tak to niektórzy mówili. No coś w tym po prostu było. Osadzenie przeciwników w obozach, sytuacja też taka najbardziej drastyczna na Wyspie Wężów. No, to jest skaza, która rzeczywiście rzutuje. No ale też obok samego Sikorskiego w jego otoczeniu, jak profesor Kody i inni zawzięci antypiłsudczycy, to jednak to rzutowało i to do momentu śmierci naczelnego wodza, ale i potem te spory między tymi dwoma stronami, no one były faktem i zostały nawet po zakończeniu działań wojennych. To doskonale widać w mozaice politycznej późniejszego uchodźstwa polskiego w Wielkiej Brytanii.
Jeszcze jest jedna rzecz, która na wstępie chciałbym, żeby została powiedziana, żeby panowie wyrazili swoje opinie. Bo przez co my głównie zapośredniczyliśmy tą wiedzę o generale Andersie, o jego czynach, o jego drodze też wojskowej, dowódczej, to jest książka, której on właśnie, czy sam był autorem, czy nie. Może zacznę teraz od pana profesora Kirszaka. Mam tu na myśli książkę Bez ostatniego rozdziału. Książka, która przez wiele lat, oczywiście w okresie minionym słusznie, była nacenzurowanym. Była tylko dostępna w drugim obiegu, była tylko drukowana w oficynach zagranicznych, ale bardzo już wtedy popularna, szczególnie w latach już 80. w Polsce. Potem wielokrotnie w latach 90. wznowiona. I to wiem od jednego wydawców, który wielokrotnie wydawał książkę Bez ostatniego rozdziału. Zawsze, jak to on mówi, bez względu na to, ile egzemplarzy wydrukował, jak długi miał być ten cykl sprzedażowy, on się skracał, bo książka zawsze była hitem wydawniczym i zawsze się bardzo dobrze sprzedawała. Panie profesorze.
No, ta książka, mówi pan o wydaniach już w Polsce lat 90., ale ona na emigracji miała, nie wiem, 8-9 wydań. Także rzeczywiście była bardzo, bardzo popularna z uwagi na autora, przede wszystkim głównego żołnierza polskich sił zbrojnych, najbardziej rozpoznawalną postać polskiej emigracji wojskowej na terenie Wielkiej Brytanii i nie, w ogóle na uchodźstwie. Więc tak, jeżeli chodzi o autorstwo, no zapewne on był autorem, choć są głosy, że może miał pomocników. Jedna osoba jest jako tak zwany ghostwriter typowana i prawdopodobnie tak było, że Anders dyktował, prawda, opowiadał, tamten to szlifował. Tak to mogło wyglądać. Niemniej niewątpliwie no, są to wszystko rzeczy widziane oczyma generała Andersa i jego doświadczenie wojenne.
A panowie, pracując nad jego biografią, która została wydana przez Instytut Pamięci Narodowej, nie mieliście takiej okazji, mówiąc trochę tak brzydko, po belfersku przyłapać na jakieś nieścisłościach generała Andersa? Uproszczeniach, zbytnim, nie wiem, subiektywizmie przy ocenie zdarzeń?
Niewątpliwie są to wspomnienia, a więc jako źródło historyk powinien zawsze mieć pewną dozę dystansu do wspomnień. Biorąc w dobrej wierze to źródło, po prostu możemy spodziewać się, że pamięć ludzka, kiedy pisze się to coś o czymś po latach, potrafi być zawodna. Człowiek jest z natury subiektywny i dlatego tak trudno jest napisać dobrą publikację naukową, bo jesteśmy z natury subiektywni i często próbujemy pod swoje wyobrażenie podczepiać różne kwestie, dlatego głównym zadaniem jest tutaj zachowanie obiektywizmu. Piszący wspomnienia nie musi o tym pamiętać. I myślę, że trzeba podejść do bez ostatniego rozdziału, jako właśnie do wspomnień pisanych w dobrej wierze, jako do pewnego stanowiska konkretnie generała Władysława Andersa, gdzie trudno nam byłoby oczekiwać, że w kwestiach dyskusyjnych, takich, gdzie historycy dzisiaj toczą dyskusję, czy jego decyzja była prawidłowa, czy optymalna, czy mogłaby być lepsza, żeby pisząc te wspomnienia stawiał się na tej pozycji popełniającego błędy. No raczej usprawiedliwiający, czy w ten sposób prowadzący tok myślowy, że tak po prostu musiało być. Więc myślę, że pod takim kątem na pewno pewien dystans należy zachować, jak do klasycznych wspomnień.
Tam jest jeszcze jedna ciekawa sprawa. Zadaliśmy pytanie pani Irenie Bogdańskiej, małżonce generała, w ich domu. Dlaczego książka, te wspomnienia zaczynają się w tym momencie, nie ma wcześniejszych kart? Jak wtedy powiedziała, że miał zamiar napisać tą wcześniejszą część, ale mówi, ciągle brakowało mu na to czasu. Bo nie zapominajmy, bo taki na przykład okres niezwykle ciekawy dowodzenia jako szef sztabu dowództwa głównego Wojska Wielkopolskiego, gdzie te szczątkowe materiały znajdujemy, na przykład jak był przyjmowany na froncie, na przykład na froncie Grupy Leszno, kiedy tam wizytował. Tego jest mało. Jego planów dotyczących wyzwolenia Pomorza. To są pewne tylko fragmenty jego życiorysu, które umykają z tych wspomnień. My je znamy z innych pamiętników. Ten jest pewno jednym z najlepszych. Ja przysłuchiwałem się właśnie panom pytanie o autorstwo. Tam na pewno było kilku, którzy się przyznawali, że mieli duży wkład, powiedzmy, w ostateczny kształt tych wspomnień. To nie jest istotne. Najbardziej istotne jest to, o czymśmy usłyszeli, że tam jest ogromna masa, ogromne pokłady autentyzmu w tych wspomnieniach, dotyczące każdego okresu. A najbardziej przejmujące, moim zdaniem, to są właśnie te fragmenty z więzień sowieckich i to ogromne rozczarowanie polityczne na początku 1945 roku, kiedy generał słyszy od premiera Churchilla, co on sobie swoimi dywizjami może zrobić. Już są mu niepotrzebne. To są te najbardziej dramatyczne momenty tej książki.
No dobrze, jako że jestem z historykami i mamy wszyscy szacunek chyba do faktów, i traktujemy historię jako naukę poważną, no to jest kwestia tego momentu, do którego dotarł pan Michał Polak. To znaczy mamy kampanię wrześniową, mamy zatrzymanie, internowanie generała Andersa, znajduje się w niewoli sowieckiej. To są te elementy, które znajdują się też w opisie jego wspomnień w książce bez ostatniego rozdziału. Szczególnie dla mnie osobiście, jeżeli się już tak dzielimy swoimi różnymi osobistymi przemyśleniami, to jest jeden z takich bardzo ciekawych też rozdziałów w książce, w jego wspomnieniach. W ogóle bardzo ciekawa aura Łubianki. I to, co jego uderza, to fakt, że znajduje się w celi, gdzie nie ma dostępu do światła dziennego, nie wie, zaburza mu się ten...
Ale za to nie ma...
Tak, nie wie dokładnie, kiedy jest dzień i noc, a dwa, przerażająca cisza tego więzienia. Przerażająca cisza, ponieważ wszyscy strażnicy używają takich filcowych nakładek, znienacka otwierają się drzwi, poczucie narastającej klaustrofobii. No dobrze, znajduje się generał Anders w więzieniu sowieckim. Co się dzieje dalej?
Dwa słowa bo to się trochę zawiesiło. Jeszcze do wspomnień. Oczywiście zgodzę się, że każde wspomnienia są subiektywne. Rzadko kto pisze o sobie w złym świetle. ale też nie można mówić, że te wspomnienia były pisane po latach i w związku z tym niosą ze sobą jakieś rzeczy, o których można było zapomnieć, bo to było pisane bardzo świeżo, prawda? Sam tytuł książki jest, że w 46, na 46 roku się kończył. Pierwsze wydanie było w 49 bodajże, tak, jeśli nie w 8. W każdym razie to jest ten czas dość krótki, żeby niektóre ważne rzeczy mogły się zacząć w pamięci autora. I odpowiadając na pana pytanie poprzednie, rzeczywiście są tam elementy, gdzie Anders rozjechał się z interpretacją wydarzeń. Inaczej było w rzeczywistości, więc to jest taka...
Widział się lepiej?
Proszę?
Widział się lepiej, czy inaczej te wydarzenia opowiedział?
Może widział się, lepiej on się zawsze widział, ale też widział nie swoje jakby na siebie przerzucając ciężar, czy decyzje, może poglądy wyrażone na temat Powstania Warszawskiego. Jest cały rozdział pod tytułem Powstanie Warszawskie. Wynika z niego, że generał Anders oczywiście robił wszystko, co można było na ówczesnym terenie, gdzie był, żeby pomóc powstaniu, ale z tego wyglądało, to się jakby łączy z wizytą naczelnego wodza wówczas we Włoszech. On marginalizuje tę wizytę, mówiąc, że generał przyjechał w odwiedziny, naczelny wódz, prawda, gdyby przyjechał na inspekcję na życzenie właśnie Andersa. I Sosnkowski na bieżąco cały czas Andersa informował o tym, co się dzieje w kraju. Natomiast tu w tym tekście nie ma tego, że to jest jakby za informacją naczelnego wodza i sobie przypisuje te poglądy. Natomiast w albumie...
Z czego to wynikało? Element rywalizacji, czy...
Nie wiem z czego.
To kwestia ambicjonalna.
Jakoś generał Anders zawsze był taką postacią, że chciał być tym liderem. Natomiast, że rzeczywistość wyglądała inaczej, w albumie reprodukujemy dokument, list odręcznie pisany przez generała Andersa do naczelnego wodza, który już był w Londynie. I generał dowodzący drugim korpusem pisze, jak to się stało, że doszło do wybuchu powstania mimo wyraźnego pana rozkazu. Prawda? Pisze tak dosłownie Anders, że my nie rozumiemy tego. Jak można było to do tego dopuścić? Później już generał Anders tonował tę wypowiedź i o tym wyraźnym rozkazie nie mówił. Ale to jest jakby inna rzecz. Żeby nie przedłużać, generał Anders jest w sowieckim więzieniu. Ale jeszcze najpierw był we Lwowie, prawda, czy w Przemyślu. Więc tak naprawdę to ta Łubianka w Moskwie była dla niego wygodniejsza niż lwowskie Brygidki. Tam sam Anders, pisząc w swoich wspomnieniach, mówi, że on nie był pewien, czy on przeżyje jeszcze 2 tygodnie. Pamiętajmy tutaj, moi szanowni przyjaciele, nie wspomnieli o tym fakcie, że Anders w kampanii wrześniowej, w kampanii polskiej był ranny. Nie jeden raz był ranny. I jeszcze ostatnia była już na początku września od odłamków bomb niemieckich lotniczych. Później jeszcze był ranny już w potyczce z bolszewikami. I te rany były niezagojone. On, jak się dostał do sowieckiej niewoli w końcu września, był w letnim mundurze, w drylichu. Nie miał płaszcza zimowego. W takim też ubraniu znalazł się w więzieniu, a zima 39/40 była bardzo mroźna. Gdy siedział w tym więzieniu i były kraty, ale nie było okien, nie było szyb, pisze Anders, że jak dostawał wiadro z wodą, ona natychmiast zamarzała w tym. I te rany niezagojone też zamarzały. To był dla niego fizycznie najtrudniejszy okres. I tak się szczęśliwie złożyło, że dla niego szczęśliwie, że ze Lwowa został wywieziony do Moskwy.
Masz rację, bo patrzy się na zdjęcia, kiedy on przygląda się szkoleniu Wojska Polskiego Związku Sowieckiego na krześle z laską w ręku, ale na stanowisku. Ile widać jej twarzy boleści, właśnie cierpień, które on tam przeszedł, tych ran. Przecież Niektóre, jeden czy drugi pocisk w ogóle nie był usunięty chirurgicznie, on po prostu tkwił w organizmie. Jeden to chyba do samego końca, do śmierci on to odczuwał. Przecież pamiętajmy, że rzadko który z dowódców legitymował się taką ilością ran. On był chyba ośmiokrotnie ranny. Opowiadano mi nawet z tym swego rodzaju anegdotę, kiedy odwiedził pierwszy korpus w Szkocji i w kasynie oficerskim młody podchorąży zobaczył tę wstążeczkę z tymi 8 gwiazdkami i tak popatrzył i tak wydawało mu się, że mówi po cichu. O rany, mówi, on chyba śrutem dostał. On chyba dostał śrutem. Generał to podsłyszał, podskoczył, wyciąga notesik, to podchorąży, to powtórz jeszcze raz, bo ja to wszystko, takie rzeczy notuję. I zanotował sobie ten dowcip, skąd ma te 8 gwiazdek na barwach Virtuti Militari, bo ta wstążeczka miała barwy Virtuti Militari. To taki, powiedzmy sobie, o tym tragiczny jego karcie życia z przymrużeniem oka.
Jeśli mogę dorzucić jeszcze ten... Nie epatujemy się tymi doświadczeniami bardzo, bardzo trudnymi generała Andersa oczywiście, ale sam wspominał też o, kiedy na przykład był prowadzany na przesłuchania, był zrzucany ze schodów bardzo często. Także mówił sam, że cudem nie połamał kończyn, bo to też właśnie się przyczyniło do zaognienia się tych ran i powstania nowych i też stłuczeń. Także to był dla niego czas traumatyczny, niewątpliwie.
Oficer wysoki rangą, istotny dla Wojska Polskiego już wtedy, ale nie trafia do Katynia. Dlaczego?
No, myślę, że dlatego, że był w sowieckim więzieniu, nie był w tych obozach, prawda? To jest taki paradoks historii, że oficerowie, którzy trafili do obozów w Kozielsku czy w Starobielsku, początkowo mieli lepiej niż ci, którzy byli w więzieniach, jak choćby Anders. Mniej więcej byli traktowani jak jeńcy, nie musieli pracować, dostawali jakieś tam racje żywnościowe, korespondencja była, byli jeńcami, a ci w więzieniu, no, byli uwięzieni, ale tak koło historii się potoczyło, że ci z obozu jeńców zostali wymordowani, a ci z więzień, jeśli w nich nie pomarli, przeżyli. Nie szukałbym tu jakiegoś drugiego dna, że Anders, dlaczego ocalał on, a inni nie. No tak się złożyło, że jest wielu polskich wyższych dowódców, którzy przeżyli właśnie dlatego, że byli w więzieniu, czy byli zesłani do obozów. Jedyny bodaj wyjątek jest taka legenda, że z uwagi na zasługi jeszcze w wojnie rosyjsko-japońskiej odniesione w 1904 roku, to był generał Jerzy Wołkowicki, który rzeczywiście był w tych obozach z innymi generałami wymordowanymi w zbrodni katyńskiej, a przeżył dlatego, że ponoć właśnie w Rosji, nawet sowieckiej, uchodził za wzór bohatera i w podręcznikach był opisany jego wyczyn spod Tsushimy jako najmłodszy miczman, czyli najniższy stopień marynarski, był za tym, żeby kontynuować walkę z Japończykami.
Więc nie wiadomo, czy prawda, ale brzmiało
tak,
to
tak,
bardzo
tak, brzmiało
dobrze.
I Wołkowicki
ocalał. Paradoksów obozowo więziennych było więcej, bo jak się czyta pamiętniki komunistów polskich, którzy przeżyli okres stalinowski, przeżyli w więzieniach w Polsce. Natomiast ci, którzy udali się do Związku Radzieckiego, znaleźli śmierć. Więc więzienia polskie uratowały im życie, mogli potem zabłysnąć po 1944 roku zupełnie w innej odsłonie.
Jakie okoliczności, jaka sytuacja sprawia, że w ogóle może powstać jakiekolwiek wojsko polskie? Bo moment, kiedy armia wychodzi ze Związku Sowieckiego, to jest koniec 1943 roku. Ale co się dzieje, jakie okoliczności zachodzą do tego momentu, że udaje się wskazać, wytypować w pewnym momencie generała Andersa na człowieka, który jest w stanie uformować z osób, które docierają z różnych obozów. To są dramatyczne i liczne zapisy, chociażby Gustawa Henninga Grudzińskiego w książce Inny Świat, który pokonuje ogromne połacie Związku Sowieckiego, żeby do armii się dostać. Wielu zresztą innych też osób, ale akurat to świadectwo Henninga Grudzińskiego było dla mnie zawsze takie bardzo precyzyjne i takie wstrząsające, jeśli chodzi też o pisanie tej całej drogi i realiów Związku Sowieckiego w okresie wojny, na które Henning Grudziński patrzy. No właśnie, jakie okoliczności polityczne zaszły, jakie okoliczności w polityce międzynarodowej, że pojawiła się możliwość powstania armii czy czegoś na kształt armii?
No przede wszystkim Józef Stalin był pod ścianą i
po czerwcu 41.
Dokładnie tak. Układ Sikorski-Majski jest dowodem na to, że Sowieci potrzebowali każdej pomocy, żeby w tym szoku poradzić sobie, wyjść obronną ręką z tej niezwykle trudnej sytuacji, jaką zgotowali im Niemcy. I to okazało się dla polskich zesłańców w Rosji sowieckiej, podkreślmy, zbawienne. Ta zmiana konfiguracji, oczywiście z udziałem strony brytyjskiej istotnym. Przy tym problem, który później bardzo mocno się zarysuje, czyli kwestia Kresów Wschodnich, nieuregulowana w układzie, umowa wojskowa towarzysząca temu układowi, to wszystko umożliwiło rozpoczęcie organizacji Armii Polskiej w Związku Sowieckim. A generał Anders w naturalny sposób po szybkim awansie na generała dywizji został wskazany jako osoba, która będzie dowódcą tej armii. No i tak się to zaczęło. Nie wiem, czy może ktoś...
Tak to się zaczęło.
No dobrze, ale entuzjazmu Sowietów w tej sprawie mimo wszystko nie było.
No, trudno, żeby był. No, to jest w ogóle ewenement. Niektórzy określają, że to jest cud istotny, że Stalin zgodził się na taki eksperyment, na tworzenie wojska, obcego wojska na swoim terytorium. Tutaj trzeba powiedzieć o dużej roli Brytyjczyków. Mediacji, dzięki w zasadzie im doszło do tego porozumienia, bo oni parli w tym kierunku, żeby czym prędzej, jak najprędzej Sikorski zawarł porozumienie. Przede wszystkim, bo tutaj to nie wybrzmiało dość jasno, że po sowieckiej agresji w 1939 wszelkie stosunki polsko-sowieckie zostały zerwane, prawda? I dopiero inwazja...
Mało tego, część terenów należących do II RP gdyby zostaje wcielonych, anektowanych przez Stalina.
Powiedziałbym, że nie część, bo jeżeli popatrzymy na ówczesną mapę, to większa część Polski znalazła się pod okupacją sowiecką niż pod niemiecką, łącznie z generalnym gubernatorstwem, więc... No i Polacy, którzy tam byli, czy mieszkańcy tamtych terenów, bo akurat na tamtych terenach większość stanowili nie Polacy, oprócz wielkich miast, byli w dużej mierze też deportowani. I właśnie ci ludzie stali się żołnierzami generała Andersa, jak zwykło się w historii nazywać Armię Polską w Rosji.
Z kogo rekrutowała się Armia Polska w Rosji? To przecież nie tak prosto stworzyć.
Ci, których pamiętam, mówili, że z bosych łachmaniarzy, ludzi schorowanych, szkieletów ludzkich, ludzi, którzy do obozów rekrutacyjnych szli boso w mrozie, w śniegu. To nawet w piosence, nawet taką piosenkę śpiewała pani Irena Bogdańska na ten temat. jak ty wyglądasz, żołnierzu, gdzie ty masz buty, gdzie ty masz mundur, te szmaty, które na tobie pozostały, bo tak to po prostu wyglądało. Zachowane zdjęcia, jest to charakterystyczne zdjęcie chyba generała, jeżeli poprawnie, chyba Klemensa Rudnickiego w tych łachmanach przerażających.
Ale Rakowski.
Są, pokazuje, w jakim stanie oni docierali. Zresztą ilość przypadków śmiertelnych, to co lekarze Armii Polskiej w Związku Sowieckim później pisali w sensie sprawozdań medycznych czy wspomnień osobistych, budzi po prostu przerażenie. Te choroby poobozowe, powięzienne, one będą skutkowały jeszcze długo. Nawet po ewakuacji na Bliski Środkowy Wschód będą umierali. Myśmy te wszystkie cmentarze zwiedzali, byliśmy tam. To budzi przerażenie, bo to tyle przeszli, żeby umrzeć na choroby będące efektem tego, co oni przeszli. Co oni w tajdze syberyjskiej przeszli, w więzieniach, przeszli w deportacjach. Tak to wyglądało. Ale na przykład już w grudniu, kiedy oficjalnie to wojsko się prezentuje, gdzie przybywają delegacje sowieckie do punktów rekreacyjnych, to oni w tych szczątkach mundurów idą, widać to na zdjęciach, z tą dumą, że my jesteśmy, my żyjemy, jesteśmy polską siłą zbrojną. To jest, trzeba było z nimi rozmawiać, to tak żołnierze mówili, to mówiły junaczki. I ci wszyscy, którzy to się później czasem nawet już potem z przymrużeniem oka nazywało, że wyszli z domu niewoli, nawet w sensie rysunków satyrycznych na ten temat, jak odchodzą, tam machają Stalinowi papa i tak dalej. Ale to za tym się kryje ogromne cierpienie. I z tych szkieletów, z tych ludzi zmarnowanych powstało bitne wojsko, które potem na polach bitew 1944 i 1945 roku pokaże swoją wartość, że nie są to turyści, że nie są to ludzie na rehabilitacji po ciężkich przeżyciach, tylko oni otwierają bagnetem drogę do swojego kraju. Może to jest duże słowo, ale oni tak to widzieli. Z tymi, których miałem zaszczyt i honor rozmawiać w latach 90., później potem już odchodzili, było ich coraz mniej, to tak to widzieli. Tak to widzieli. I przypominali właśnie ten trudny okres. A najsmutniejsze było to, kiedy żegnali swoich kolegów jeszcze w Rosji, czy później po ewakuacji. Kiedy żegnali ich w szpitalach, odchodzili i potem w ostatnią drogę z kapelanami ich odprowadzali. Że straty poniesione przez choroby, przez te skutki były większe niż straty poległych. Bo na przykład bardzo często się patowało straty z bitwy o Monte Cassino, że około 1000 poległych. Ale przecież na cmentarzach leży wiele tysięcy więcej. Ja nie mówię o ludności cywilnej, ja nie mówię o kobietach, dzieciach. Te cmentarze w Teheranie czy w innych miejscach to są przerażające, jak się patrzy na te mogiły. Ale przecież to wcale nie były takie gigantyczne straty, bo oddział grobownictwa drugiego korpusu przed uderzeniem na masy w Monte Cassino przygotował 4000 jam grobowych. 4000. Poległy nie cały 1000. Ale tu mocno wybiegłem do przodu, chociaż to się logicznie wszystko ze sobą łączy.
Jaki był skład liczebny późniejszego drugiego korpusu formującej się Armii Polskiej na wschodzie?
Znaczy przede wszystkim, przepraszam, bo to chyba było kierowane do kolegi Jurka. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że zanim jak gdyby możemy mówić o powstaniu drugiego korpusu, to trzeba powiedzieć też o ewakuacji z Rosji. Tutaj mój tata wspomniał o tym. ale to przez organizację armii w Związku Sowieckim. Myślę, że gdyby ktoś nakręcił dobry film, taki z zacięciem hollywoodzkim o tym czasie, od jesieni 1941 roku do sierpnia 1942 roku, kiedy ta druga ewakuacja się zakończyła, to ludzie byliby na pewno zszokowani, bo to było coś nie do opisania, z jakimi przeciwnościami losu Polacy musieli się wtedy mierzyć, gdzie z jednej strony Stalin zgadzał się na coś, po chwili okazywało się, że jednak nie. Co chwila ledwo uzbrojone czy nieuzbrojone w pełni oddziały pojawiało się oczekiwanie, że pójdą już na front. Domyślamy się, co by się stało, gdyby takie nie w pełni wyszkolone w tych nowych etatach przecież nieuzbrojone porządnie oddziały ruszyły na front, no po prostu byłaby klęska. Anders na to się zgodzić nie chciał i w tym momencie Stalin zaczął przykręcać śrubę, mówiąc kolokwialnie. Pamiętajmy też, że w momencie, kiedy Rosjanom zaczęło się lepiej wieść na froncie, odrzucili Niemców z końcem 1941 roku, USA przystąpiły do wojny. W tym momencie okazało się, że już ten czynnik polski jest mniej potrzebny, a może wręcz już niepożądany. To, co tutaj mówiliśmy o tym fenomenie, tym cudzie można powiedzieć, że w ogóle rozpoczęto tą organizację. I w tym momencie ewakuacje. Oczywiście spory, dyskusje toczą historycy odnośnie szczegółów podjęcia decyzji o ewakuacji, okoliczności, roli Brytyjczyków, roli Rosjan, roli dowództwa Armii Polskiej w Związku Sowieckim, kto się tu bardziej przyczynił.
Naczelnego wodza.
Też oczywiście rola naczelnego wodza, ale to wszystko jest drugorzędne. Najważniejsze jest to, że z Rosji udało się ponad 100 tysięcy ludzi, 115 tysięcy ludzi wyewakuować, z czego 70 tysięcy żołnierzy około, a reszta to ludność cywilna. To jest oddzielny temat, ja myślę, że do tego pewno wrócimy, ale dopiero z tej armii, z tych oddziałów wojskowych 70 tysięcy ludzi plus armii, wojsk polskich na Środkowym Wschodzie, z których później powstała Armia Polska na Wschodzie pod dowództwem generała Andersa, został wyłoniony jako jedna z ostatnich decyzji naczelnego wodza przed jego tragiczną śmiercią, drugi korpus. I można powiedzieć, że czerwiec, lipiec 1943 roku to jest właśnie wykuwanie się tej nowej polskiej jednostki, gdzie generał Anders został jej dowódcą. I podstawowa rzecz, ten korpus tak naprawdę był niepełny, bo on nie miał wystarczającej liczby brygad. Jego dywizje były niepełne. Było tych dywizji mniej niż powinno. Także w sumie do Włoch miało dotrzeć lekko ponad 40 tysięcy żołnierzy. A ciekawostką, do której pewno jeszcze może dzisiaj nawiążemy, jest to, że w 1945 roku, po zakończeniu działań bojowych na froncie włoskim, było ich grubo ponad 100 tysięcy.
Ewakuacja miała jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, nazwałbym to polityczny, brzemienny później, a mianowicie wśród ewakuowanych był ten problem, tak zwany problem społeczności żydowskiej. To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Myśmy się kiedyś nad dokumentacją z Michałem pochylili w Instytucie Sikorskiego i przebadaliśmy dokumentację na ten temat. W tej chwili przygotowaliśmy do druku tom Żydzi w drugim korpusie. Bo to jest ciągle pytanie, dlaczego te 3000 żołnierzy żydowskich, które ewakuowało się w pierwszej i drugiej ewakuacji Wojska Polskiego Ludności Cywilnej, oni nie zasilili de facto naszego wojska. Zostało 200, 3000 prawie zostało na obszarach Bliskiego Środkowego Wschodu, aż przede wszystkim w Palestynie. To sobie na to pytanie trzeba odpowiedzieć.
Przepraszam, że panu profesorowi wchodzę w słowo, ale też jest taki cały cykl dokumentów, który jest wydawany przez Centrum Mieroszewskiego. Dokumentów, chyba profesor Wołos jest redaktorem serii. Ukazał się też tom pod redakcją redaktora Łukasza Adamskiego za okres 1939-1945 i tam jest na przykład doskonale pokazana sprawa, jak Stalin też wyłączył bardzo wielu obywateli II RP pochodzenia białoruskiego, litewskiego, ukraińskiego z możliwości chociażby wstąpienia właśnie do Armii Polskiej na wschodzie. Również część ludności żydowskiej.
Mamy nawet mamy te dokumenty tutaj ze sobą. Gra była fenomenalnie. Trzeba powiedzieć, że Sowieci byli mistrzami od intrygi politycznej. Jak czytamy, nie mamy na to czasu, bo to jest plik kilkunastu stron. Ale powiem skrótem, bo myśmy to nawet wczoraj żeśmy tak analizowali ten dokument. Jak to zostało rozegrane? Społeczności żydowskiej, która chciała się wyrwać ze Związku Sowieckiego, co było logiczne i oczywiste, tłumaczono, że dowództwo Wojska Polskiego w Związku Sowieckim utrudnia, żeby oni się ewakuowali. Tymczasem dowództwo Wojska Polskiego w Związku Sowieckim dostało dyrektywę dostarczoną przez Żukowa, w której zawarte były jednoznacznie precyzyjne uwagi. Mogą być ewakuowani tylko obywatele polscy, wyłączeniem Ukraińców, Białorusinów, Żydów i innych mniejszości narodowych, którzy są obywatelami Związku Sowieckiego, a nie obywatelami Polski. Więc grano tym elementem do tego stopnia, że oczywiście na przykład uruchomione została silna propaganda antypolska wpływowych środowiska żydowskich, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Taki redaktor Shapiro, który działał na Bliskim Środkowym Wschodzie, pisał mnóstwo artykułów o cierpieniu, jakie ponoszą żołnierze chętni do wyjścia z Wojskiem Polskim z Związku Sowieckiego. To jest taki raport, Michał, chyba generała Szyszki-Bohusza, tak? Na ten temat bardzo precyzyjny. Te 3000 Anglicy kazali ich ścigać, kiedy oni zniknęli po prostu z szeregu Wojska Polskiego. I tu trzeba powiedzieć, ta dalekozwroczność, prawda, generała Andersa, który powiedział, proszę pamiętać, że ci Żydzi chcą stworzyć, czekają na swoje własne państwo. My chcemy wolnej Polski, oni chcą utworzenia swojego państwa. I my nie będziemy dyrektyw brytyjskich słuchać, że mamy ich łapać i odstawiać do więzień wojskowych. Niech oni sobie to swoje państwo stworzą. I jest notatka służbowa do generała Andersa, może znowu takim przymrużeniem oka, gdzie jeden z jego pułkowników mówi, że byłem w Jerozolimie chyba nawet, na kawie i grał zespół. I to byli wszyscy moi żołnierze. Ten zespół, który tam na podium występował. Ale myśmy swego czasu w pierwszym wydaniu generała Andersa w 2012 roku wydali, tam jest dokument rabinów drugiego korpusu do generała Andersa, że my ci generale dziękujemy, że wyprowadziłeś te 3000 Żydów z domu niewoli i mamy nadzieję, że lud Izraela jeszcze kiedyś Polsce za to podziękuje. myśmy to w całości, ten dokument opublikowali. To jest bardzo, bardzo ważne, bo próbowano ten konflikt rozwijać, a my jeszcze daliśmy inne zdjęcie. Daliśmy zdjęcie 70 roku po pogrzebie generała Andersa, kiedy młodzi Żydzi, którzy Polskę musieli po szykanach 68 roku opuścić Polskę, zjawili się z kwiatami na grobie generała Andersa ze stosownymi wstęgami. To trzeba umieć czytać po prostu w tej polemice na ten temat, nie zawsze łatwej, nie zawsze zrozumiałej i nie zawsze przejrzystej dla czytelnika.
Panie profesorze.
Trochę liczb może. W Armii Polskiej na wschodzie, czyli już w tej formacji, która powstała z połączenia z wojska pod dowództwem Andersa, która opuściła Związek Sowiecki w 1942 roku i wojsk ze Środkowego Wschodu, służyło około 4000 żołnierzy pochodzenia żydowskiego. Nie są dokładne znane liczby. Ostatnio ukazała się dobra praca wrocławskich naukowców, profesora Tomasza Głowińskiego, doktora Daniela Koresia, Żydzi w armii Andersa. Najnowsze badania, dużo liczb. W każdym razie dokładne liczby nie są znane, ponieważ w polskim wojsku nie prowadzono takiej ewidencji. To też pokazuje, że u nas nie było żadnej segregacji pod tym względem. Po prostu w formularzach czasem wpisano wyznanie, ale to nie było tak, że robiono jakieś szczególne rozgraniczenia. Owszem, jeszcze na terenie Związku Sowieckiego warto to dopowiedzieć. Anders rozmyślał, aby przy 6. Dywizji Piechoty, bo na początku były tylko dwie dywizje w Rosji, powstał batalion wyłącznie żydowski. Ale to się spotkało z... oprotestowano to w Londynie, w polskim Londynie. I ostatecznie ci żołnierze byli rozproszeni we wszystkich jednostkach. Gdy w 1943 roku jesienią Armia Polska na wschodzie, czy już w zasadzie drugi korpus, była relokowana z Iraku do Palestyny, wtedy zaczęły się te masowe dezercje. Ale one nie wynikały wyłącznie z tej sowieckiej, o czym profesor Bogusław powiedział, intrygi. Trzeba też powiedzieć, że dużą rolę odegrały syjonistyczne organizacje żydowskie. Prowadzono propagandę wśród żołnierzy, także wykorzystując ten nieprawdziwy element tak zwanego antysemityzmu w wojsku, nakłaniający do wstępowania w organizacji paramilitarnych, które są na terenie Palestyny, do Hagany, gdzie każdy przeszkolony żołnierz był na wagę złota. I trudno dzisiaj dociec, czy na te 4000 żołnierzy, z których zdezerterowało 3000, czyli bardzo dużo. Dla drugiego korpusu to był poważny problem, bo raptem drugi korpus, który ląduje we Włoszech na przełomie 43-44, liczy niewiele ponad 40 tysięcy żołnierzy, o czym tutaj Michał mówił. Więc 3 tysiące to jest prawie 10%, no mniej niż 10. Tak. Ale Anders nie tylko dlatego ich nie ścigał, że liczył, że zależało...
On sam to tłumaczy, bo on sam o tym opowiada.
Tak. Jemu też po prostu nie zależało na ludziach, którzy nie poczuwają się do walki o Polskę. To nie jest tak, że on tutaj perspektywicznie myślał o niepodległości Izraela wtedy. Nie. Nie potrzeba było mu niepewnych żołnierzy. I są też relacje inne. Tutaj wspomniałeś o tej orkiestrze. Jest inna relacja żołnierza, żołnierzy. Oni ćwiczą gdzieś w gaju oliwnym, a w sąsiednim kibucu na traktorze jedzie żołnierz, który jeszcze wcześniej był z nimi w kompanii. Ale trzeba też o jeszcze dwóch rzeczach powiedzieć. Wśród naszych żołnierzy, naszych, mówię, polskiej narodowości, ta dezercja nie była dobrze widziana. Zdarzało się, że uciekali z bronią, po prostu kradli, więc była straż bardziej czujna, żeby broń magazynować, ale też byli tacy nieuczciwi, którzy przed dezercją popożyczali od kolegów pieniądze. I na drugi dzień go już nie było, więc tutaj to stworzyło też takie problemy. Z tych 3000, których uciekło, w istocie tylko około 1000 zasiliło oddziały te żydowskie, bądź wstąpiło do jednostek brytyjskich, w których byli Żydzi, natomiast 2000 prawdopodobnie z zwykłego koniunkturalizmu zdecydowało się na pozostanie w Palestynie.
Znaczna część pojechała do Ameryki, to jest także z nich. Nawet nie znaleźli się w kibiucach. I tu trzeba dodać, bo mówimy o tej propagandzie, nazwijmy rzeczywiście antypolskiej, ale równocześnie ukazują się prace historyków izraelskich, niesłychanie ciepło piszących o owej współpracy. No, dla mnie na przykład ten list rabinów żydowskich przejmujący w swojej treści, to jest taka pieczęć na losach Polaków i Żydów. Bo oni doskonale zdawali sobie sprawę o to, to czy się gra. Natomiast to, co środowiska, nazwijmy przywódcze, środowiska sionistyczne, to co się działo przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i to wykorzystywanie tak zwanych elementów skargi, to mamy w tych dokumentach, do Wielkiej Brytanii, do Stanów Zjednoczonych, w prasie. To dla polskiego żołnierza, dla którego żołnierz żydowski był towarzyszem broni, była to niezwykle bolesna historia. To nie jest tylko historia drugiego korpusu. To jest także historia pierwszego korpusu, pierwszej dywizji pancernej. To wszędzie te same elementy się powtarzają. Natomiast inne spojrzenie na to mają żołnierze, tak jak i mówię. Dla nich był to towarzysz broni. I jak ktoś ma wątpliwość, a dodam do tego, co profesor Jerzy powiedział, to proszę popatrzeć na cmentarzu Monte Cassino, Ancony, Bolonii, na te sektory grobów żydowskich. Tam leżą żołnierze, Żydzi, polscy żołnierze, którzy u boku polskich żołnierzy zginęli. I to już nie wymaga żadnego komentarza.
To ja chciałbym właśnie przywołać takich. To jest dla mnie historia zawsze jest ciekawa pod względem zwykłego człowieka, zwykłego żołnierza. Generałowie owszem są, ale te jednostki, jak oni dotarli do tego wojska, co się z nimi później działo. Często tych ludzi nie możemy odnaleźć, no bo nigdy gdzieś nie zaistnieli. I takie dwa przypadki. Właśnie jest jesień 1943 roku i te masowe ucieczki Żydów z polskiego wojska i do jednego z nich, z dywizji trzeciej karpackiej, starszego strzelca Zygmunta Langsmana. Podchodzi dowódca i pyta Żyda gdzieś z Kresów, a czy ty do swoich kolegów nie dołączysz? A on odpowiada, że on nie widzi przyszłości w Palestynie. On widzi swoją przyszłość w Polsce, bo Polska jest jego ojczyzną i nie ma tu żadnego znaczenia, że on jest wyznawcą judaizmu, że on jest wyznania mojżeszowego. Ja jestem w polskim wojsku. I ten Zygmunt Langsman, bohater spod Monte Cassino, awansuje na kaprala, dostaje krzyż walecznych, ale ginie 2 miesiące później już w kampanii adriatyckiej w lipcu już... Tak. W okresie walk pod Anconą. Na Monte Cassino jest 30 pochowanych. Bo powiedzieliśmy, że 3000 zdezerterowało, 1000 został, nie 200. No i ten 1000 to byli ci, którzy nie mówimy nawet o takich, którzy mieli gdzieś tam pochodzenie, ale już byli dawno katolikami, ale tak jak ten Langsman. On był wyznaniem mojżeszowego, ale on się czuł Polakiem. Inna wspaniała postać podchorąży Artur Weinbaum, kawaler virtuti militari, kawaler krzyża walecznych. Ten szczęśliwie ocalał. Także Pewnie ich z tych przykładów więcej, dwa takie mi teraz przyszły do głowy, bo te nazwiska zapamiętałem. Więc to jest to, o czym mówi pan profesor Bogusław.
Będzie ciekawą sprawą, kiedy ktoś dokona analizy
braterstwo broni,
twórców tak. państwa izraelskiego i jego sił zbrojnych. To będzie bardzo ciekawa rzecz. Od prezydentów, zaczynając z Izraela, premierów, ministrów, dowódców wojskowych, twórców różnych formacji, broni pancernej przede wszystkim, to
niektórzy twierdzą, że Bajtar przede wszystkim.
Polskiego pochodzenia oficerowie armii Izraela. To będzie bardzo ciekawa analiza. Oni byli u tego źródła tworzenia państwa Izrael. Którzy przyszli z Wojskiem Polskim na Bliski Środkowy Wschód. Będzie to bardzo ciekawa rzecz. Niektórzy historycy izraelscy to już podnoszą. Ja myślę, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy takie przykłady, jak profesor Jerzy przed chwilą dał, będzie ich wiele więcej, bo tam przecież ginęli z okrzykiem za getto i tak dalej, atakując bunkry niemieckie, to słyszeli polscy żołnierze, to zakodowało im się w pamięci, to opowiadano nam o tych przypadkach, bo to się wydawało, że to tylko z literatury pięknej przychodzi, że to od Wańkowicza. Nie, tak po prostu było. Za getto, za Warszawę, z takimi okrzykami. Może to jest bardzo takie romantyczne, nietypowe dla tej strasznej masakry, która miała miejsce na masywie Monte Cassino. Ale to są po prostu fakty.
Panowie, kiedy jest tak naprawdę, kiedy dochodzi do takiego pierwszego i prawdziwego chrzestu bojowego armii generała Władysława Andersa, już drugiego korpusu tak naprawdę?
Jeśli mogę, to znaczy korpus dociera do Włoch w konwojach transportowych od grudnia 1943 roku do lutego, nawet marca 1944 roku. Poszczególne oddziały, pierwsze obejmują stanowiska nad rzeką Sangro. I tu niewątpliwie tym pierwszym obszarem, który ma być chrztem bojowym dla drugiego korpusu, jest właśnie bitwa o Monte Cassino, czwarta bitwa o Monte Cassino. Myślę, że dla aliantów wielki szok. Spodziewali się zapewne, że zdobycie tego masywu, przejście przez dolinę rzeki Liri będzie trudne, ale liczono, że desant pod Anzio, zajście Niemców, zagrożenie ich tyłom podziała właściwie. Niestety te wszystkie plany alianckie spełzły na niczym. Trzy bitwy, które nie dały przełamania żadnego.
Ale ogromne straty.
I oczywiście ogromne straty. Mówi się tu o bitwie 10 narodów, 8, 10, różnie możemy liczyć, ale siły alianckie krwawiły tam. No i niewątpliwie drugi korpus miał być tym, nie najważniejszym oczywiście, ale jednym z ważnych ogniw, tym zasileniem ludzkim żołnierza, który miał w tym, mieli wszyscy nadzieję, ostatnim zrywie doprowadzić w sumie, w kooperacji, do przełamania linii Gustawa. I to był polski chrzest bojowy.
My będziemy za chwilę dalej kontynuować rozmowę i spotkanie z Państwem. Kończymy oficjalną część transmisji, bo czas jest nieubłagany. Debata była organizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej i Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie, przystanek Historia Szczecin. Moimi gośćmi byli pan profesor Bogusław Polak,
profesor
Jerzy Kirszak i profesor Michał Polak.